Tak zostały zaplanowane nasze rekolekcje, że nauka rekolekcyjna po Drodze Krzyżowej. Dziękuję bardzo za przygotowanie i przeprowadzenie tej Drogi Krzyżowej. Dziękuję za Waszą wspólną modlitwę. Panu Bogu dziękuję, że mogłem razem z Wami przejść tę Drogę Krzyżową, pochylić głowę przed tymi największymi tajemnicami naszej wiary, czyli męką, śmiercią, a także zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Kontynuujemy nasze rekolekcyjne rozważania. Drodzy bracia i siostry, wszyscy tak jak tutaj jesteśmy, wierzymy w Pana Boga, wierzymy w Jego opatrzność, modlimy się do Niego, rozmawiamy z Nim, przychodzimy do Kościoła, na mszę świętą, na nabożeństwa, przyjmujemy sakrament. Ale przy okazji przeżywania Wielkiego Postu, a szczególnie przeżywania rekolekcji wielkopostnych, warto zadać sobie takie pytanie, jaki wpływ właśnie ta nasza wiara, ta nasza codzienna wiara ma na nasze życie. Trzeba nam w czasie rekolekcji odpowiadać na chociażby też takie pytanie, czym dla mnie osobiście jest wiara. Tutaj bez takiej naprawdę szczerej, osobistej odpowiedzi na to pytanie, takiej wypływającej głęboko z serca, takiej odpowiedzi w świetle Bożej prawdy, kim dla mnie jest Jezus, ani ja, ani wy nie możemy postępować w wierze. Bo ciągle znajdujemy się w jakiejś nowej okoliczności naszego życia. Bo mają na nas wpływ różne wydarzenia, których jesteśmy świadkami, które nas dotykają, które nas ustawiają do tej rzeczywistości zupełnie w innej perspektywie. I dlatego właśnie potrzebna jest tutaj za każdym razem taka szczera, osobista odpowiedź na to pytanie, kim dla mnie jest Jezus, żebym mógł postępować w wierze. Zwróćmy uwagę, że pytanie, jeżeli takie stawiamy, to ono stawia nas, czy ukierunkowuje naszą uwagę na pewne konsekwencje, jakie wynikają właśnie z tej przynależności do Chrystusa, z naszej miłości do Niego. Bo dobrze o tym wiemy, że wiara nie jest żadną poezją. To nie jest jakaś mistyfikacja. Wiara jest uznaniem Boga, z którym rozmawiam, któremu przekazuję swoje przemyślenia, uczucia, doznawane przeżycia, którego też słucham, w którego oblicze staram się wpatrywać i to w całej przestrzeni naszego życia. Kiedy patrzymy dzisiaj na tę rzeczywistość, której przyszło nam żyć, niezależnie od tego, czy żyjemy tutaj w Austrii, w Wiedniu, czy w Polsce, czy w jakimś innym zakątku świata, czy Europy, to dostrzegamy, że dzisiaj wszyscy staramy się być tacy współcześni, tacy nowocześni, tacy, powiedzmy sobie to, europejscy. Kiedy patrzymy na ten otaczający nas świat, to widzimy, że bardziej dzisiaj w bardzo wielu sytuacjach obowiązują nas zasady demokracji, a nie Boże prawo. Tymczasem z prawem Bożym, z prawem moralnym się nie dyskutuje. Zasad moralnych się nie przegłosowywuje. One nie są do głosowania. Dlaczego? Bo to prawo jest pierwsze. Bo to prawo dane jest przez Boga i człowiek powinien je zachowywać dla swojego własnego dobra. I w całej tej współczesności, nowoczesności musimy o tym pamiętać. że my jako ludzie wierzący mamy Boże prawo. Dzisiaj bardzo wielu ludzi, niestety, szczególnie młodych, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, postępuje tak, jakby trochę wiarę traktował z przymrużeniem oka. Tylko że przymrużyć oko na wiarę, i to każdy z nas musi sobie to na nowo uświadamiać, to w pewnym sensie jest kpienie z tej wiary. To jest tak, jakby człowiek się zaśmiał Panu Bogu w twarz. To jest tak, jakby człowiek nie zauważył, że muszę odnosić swoje życie do Boga. Bo kto mówi wierzę, ten przyjmuje wszystko to, w co wierzy. Tak podkreśla zresztą katechizm Kościoła katolickiego. Przygotowując się do tych rekolekcji, pomyślałem sobie, że warto się tutaj, skoro mówimy o wierze i o tym, żeby nie wygaszać tego Bożego światła, które obserwujemy dzisiaj jednak we współczesnym świecie, to pomyślałem sobie, że warto odwołać się tutaj do słów papieża Benedykta XVI. On znakomicie odczytał przed laty ten świat, w którym dzisiaj żyjemy. I można powiedzieć, że jego nauczanie jeszcze pokazuje nam coś dalej. Czyli pokazuje nam to, co może się wydarzyć. I on mówił, że największe zagrożenie dla naszej wiary pojawia się nie tyle ze strony osób spoza wspólnoty wierzących, co spośród jej szeregów. Naprawdę przerażające znaki. Największe zagrożenie pojawia się nie tyle ze strony osób spoza wspólnoty wierzących, co spośród jej szeregów. Mówił Benedykt XVI, że najbardziej szkodliwi dla Kościoła nie są ci, którzy mówią Panu Jezusowi nie. Najbardziej szkodliwi są ci, którzy mówią Panu Jezusowi tak, ale w sposób chwiejny, niezdecydowany, po cichu. Tutaj chodzi, bracia i siostry, ostatecznie o tragiczne skutki tego słabego tak w rozwoju swojego chrześcijańskiego powołania, tego chwiejnego tak w swoich codziennych, rodzinnych i zawodowych obowiązkach, tego skąpego tak w ilości chociażby naszej modlitwy, tego lękliwego tak w swojej odpowiedzi na wszystkie chrystusowe wezwania. Słabe i tchórzliwe tak wypowiedziane Panu Bogu jest zawsze gorsze od stanowczego nie. Oby nie było wśród nas takich ludzi, którzy twierdzą, że są ludźmi wierzącymi, a jednocześnie nie czują, że ich to do czegoś zobowiązuje. Gorzka to prawda o dzisiejszym świecie. Nie da się pojąć głębi tajemnicy Jezusa Chrystusa, kiedy nie rozumiemy powodów, jakie skłoniły samego Boga do przyjścia na ten świat. I zadajemy sobie pytanie, czy rzeczywiście rozumiemy, dlaczego odwieczny Syn Boży stał się człowiekiem, dlaczego przyjął ludzką postać i zamieszkał pośród zwykłych ludzi. Tutaj jedną z odpowiedzi na te pytania znajdziemy chociażby w Ewangelii według świętego Jana. Tam ewangelista przytacza odpowiedź, której Jezus udzielił pewnemu dostojnikowi żydowskiemu imieniem, który miał na imię Nikodem. Przypomnijmy sobie ten fragment, bo on jest bardzo istotny. Dzisiaj zresztą w aklamacji przed Ewangelią wypowiadane są te słowa, czy wyśpiewywane są te słowa. Jezus powiedział do Nikodema tak. Tak Bóg umiłował świat, że zesłał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swojego Syna na świat po to, aby świat potępił. Bóg posłał swojego Syna na ten świat po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w niego nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło. I tutaj dochodzimy też do tego naszego hasła towarzyszącemu naszym rekolekcjom, żeby nie wygaszać właśnie tego Bożego światła. Bo każdy, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła. Aby nie potępiono jego uczynków, kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła. Drodzy bracia i siostry, Bóg nie posłał swojego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez niego zbawiony. I tutaj powtarza się to słowo świat. I to nie chodzi tylko o ten świat w tym znaczeniu takim ogólnym, globalnym. Może bardziej by trzeba było powiedzieć, że chodzi tutaj o mój świat. Mój. Świat moich przeżyć, świat moich emocji, moich kompleksów, zlotów, upadków, relacji z innymi ludźmi, mojej samotności, mojej modlitwy, mojej wiary. To jest mój świat. Bóg przyszedł na ten świat po to, żeby ten świat zbawić. Bóg ten mój świat chce ocalić, chce zbawić mnie wraz z Nim. Czas rekolekcji to jest dobry czas, by pytać w tym całym zamieszaniu, w tych licznych naszych obowiązkach, jak wygląda ten mój świat. Ile w tym moim świecie jest miejsca dla Boga? Ile jest w tym moim świecie miłości? A ile jest zła, upadków i egoizmu? W świetle zawsze będziemy widzieć wszystko ostro. Będziemy dostrzegać to, co w nas ułomne, nieczyste, grzeszne, chore. Ale w świetle też będziemy dostrzegać wszystko to, co jest piękne, co jest wartościowe, co jest dobre. Dlatego nie wygaszajmy tego Bożego światła. Nie ulegajmy tej nowoczesności, współczesności. Święty Jan używa tutaj w tym fragmencie Ewangelii czasownika wierzyć, nie używa rzeczownika wiary. A to wskazuje na pewien dynamizm. Wierzyć to znaczy zanurzać się w świetle Jezusa. Wierzyć to znaczy demaskować zło, które zagnieżdża się gdzieś w nas. Wierzyć to znaczy nazywać zło po imieniu, zrywać z nim, a dopiero potem wyruszać w drogę. Niewiara będzie zawsze oznaczała umiłowanie ciemności. I tutaj też chciałbym bardzo, abyśmy zwrócili uwagę na taką oto rzecz, że w Ewangelii zawsze jest albo, albo. Gdyby, jeżeli mówimy o wierze, chodziło tylko o poglądy, to byłoby nam łatwiej może powiedzieć nie wiem. Ale w chrześcijaństwie nie chodzi o poglądy, tylko w chrześcijaństwie chodzi o osobę, wobec której każdy z nas musi zająć jakieś bardzo konkretne stanowisko. Albo jestem za, albo jestem przeciw. I tutaj też chciałbym, żebyśmy wszyscy dobrze to zrozumieli, że to nie chodzi o tylko jakąś deklarację. To nie jest deklaracja. Jestem za, albo jestem przeciw. To jest decyzja. Czy zbliżam się do światła, czy idę w stronę ciemności? Warto też zadawać sobie często takie pytania. Odwołujmy się jeszcze raz do nauczania Benedykta XVI. On mówił, że człowiek zagubił się dzisiaj, że nadużył daru wolności i powiedział Panu Bogu nie. Jaka to jest potężna władza w ręku człowieka. Wolna wola. Mogę samemu Bogu powiedzieć nie. Się nigdy nie pogodzi z tą decyzją, ale ją szanuje. Jeżeli mówimy Panu Bogu nie, to skazujemy się też tym samym na egzystencję, w której pojawiać się będzie zło, pojawiać się będzie grzech, cierpienie i śmierć. No czyż nie jest tak dzisiaj na tym świecie? I dlatego jesteśmy wszyscy wezwani do tego, by stojąc na tej ziemi, wpatrywać się w niebo. Kierować naszą uwagę, nasze myśli i serca w stronę tej niepojętej tajemnicy Boga. Bo wtedy znajdujemy się ciągle w tym Bożym świetle i potrafimy wiele rzeczy prawidłowo odczytać. Nie pogubimy się. To wiara właśnie ma być dla nas źródłem życia i działania. I tutaj też musimy zwrócić uwagę na to, że mamy nie tylko samych siebie umacniać w wierze, ale mamy także umacniać w wierze innych. Mnie wiara też jest i po to potrzebna. To jest zadanie, które jest nakreślone dla każdego i każdej z nas przez samego Chrystusa. I to zadanie nabiera dzisiaj szczególnego znaczenia w czasach, w których przyszło nam żyć. Dzięki wierze mamy sami głosić Ewangelię. Dzieląc się wiarą, dzielimy się jednocześnie miłością, której źródłem jest Bóg. Dla ludzi chwiejnych, dla ludzi wątpiących, nawet dla ludzi niewierzących, mostem prowadzącym do wiary zawsze jest chrześcijanin, który jest świadkiem. Świadkiem Chrystusa. Każdy z nas ma ukazywać właśnie sobą Chrystusa, uzewnętrzniać Chrystusa. Inaczej mówiąc, mamy dla drugiego człowieka stawać się żywą Ewangelią. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy będziemy ciągle umacniać swoją własną wiarę. Bracia i siostry, Ewangelię, w ogóle Pismo Święte wydrukowano na papierze miliony razy. Można ją nabyć w każdym zakątku świata i we wszystkich językach, w różnych dialektach. Ale my musimy być dzisiaj świadomi, że ludzie naszych czasów wcale nie szukają Ewangelii na papierze. Pragną Ewangelii praktykowanej w życiu. Czekają na takich ludzi, w których Chrystus staje się znowu widziany. Wymagają od nas takiego żywego obrazu Chrystusa. To świadectwo dzisiaj jest naprawdę niezwykle konieczne. Dlatego, że od jakiegoś już czasu mamy do czynienia z taką zupełnie wyjątkową, gigantyczną wręcz w swoich rozmiarach, pełzającą rewolucją antyreligijną, która najbardziej odbija się na młodym pokoleniu. A właściwie dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że to już nawet nie w białych rękawiczkach i już nawet nie pełzająca, tylko galopująca. Nawet to, co ostatnio przecież dzieje się chociażby z tą całą nagonką przeciwko świętemu Janowi Pawłowi II. Ale to tylko taki mały wycinek. Gigantycznych rozmiarów antyreligijna rewolucja. Kiedyś w białych rękawiczkach pełzająca pomalutku, wciskająca się gdzieś do naszego życia, dzisiaj to już galopuje. Dzisiaj się już z tym nikt nawet nie chowa. I tutaj właśnie dochodzimy do sedna naszego dzisiejszego rozważania. Tutaj potrzebne jest nam to odważne tak, z naszej strony, wypowiedziane Panu Bogu, wypowiedziane Jego przykazanie. Nie chwiej, nie skąpo, nie po cichu. To jest właśnie potrzebne dzisiaj, to takie wyraźne opowiedzenie się po stronie Boga i zdecydowane nie, wypowiedziane złu, dwulicowości, nowoczesności, poprawności politycznej w dziedzinie moralności chrześcijańskiej. Tak bardzo jest to dzisiaj potrzebne. Drodzy bracia i siostry, na koniec chciałbym jeszcze taki przykład. Chciałbym, żebyście go posłuchali i postarali się też zapamiętać. Bardzo proste, ale czasami się przydaje w naszym codziennym życiu. Otóż spróbujmy sobie wyobrazić równie pochyłą. I spróbujmy sobie wyobrazić, że my jesteśmy na górze tej równi pochyłej. A więc możemy bez żadnego problemu i bez żadnego wysiłku z tego głównego punktu iść w dół. Nawet będzie taki moment, kiedy będziemy poruszać na dół z przyspieszeniem. Coraz szybciej i szybciej w dół. A teraz równia prosta, jak to się mówi. czyli ta podstawa równi pochyłej. Tutaj, gdybyśmy wędrowali, to trzeba coś pchnąć, żeby jakoś się to życie potoczyło. Więc człowiek tak popycha, to nasze życie się tak lekko toczy, a potem znowu trzeba popchnąć i znowu, bo jesteśmy na prostej. Ktoś powie, dobrze, ale ja nie zniżam poziomu. Owszem, nie zniżasz, ale też nie zawyżasz. Co dnia to samo. Jaka nuda, można byłoby powiedzieć. I znowu wróćmy do tej równi pochyłej z tym, że teraz jesteśmy na dole. Idziemy więc w górę. Tutaj trzeba popychać. Jeśli popchniesz tylko raz, to wszystko z powrotem spada na człowieka, na dół, spada na ciebie. Trzeba ciągle popychać i ciągle popychać. I potrzeba też wielkiej czujności, aby o tym, że trzeba pchać, nie zapomnieć. Ale to się wyjątkowo opłaca. I właśnie tylko tak warto. To jest obraz właśnie takiego naszego życia, bo kiedy stoimy na tej równi pochyłej, ale na górze, to początek. Możemy mieć wyśmienity, naprawdę niezły, żadnego wysiłku, a lecimy. To życie nam leci. Za chwilę to ono zacznie nas wyprzedzać. Ta prędkość będzie nas przerastać. Życie będzie się toczyć zbyt prędko, by można było nad tym życiem nadążyć. Więc tak naprawdę tylko z początku wydaje nam się, że lecimy bez wysiłku, można powiedzieć, że jakby na skrzydłach. Ale czas jest zbyt prędki, zbyt nieuchwytny. Nie można popełnić w życiu gorszego błędu, niż próbować oszukać czas. Niektóre rzeczy w życiu da się naprawić, ale czasu się nie cofnie. Żeby dobrze wykorzystać czas, musimy być tak jak apostołowie. Spotykając oni w życiu Jezusa, podjęli konkretne decyzje. My dzisiaj i pewnie wiele razy już w naszym życiu zadawaliśmy takie pytanie, czy wejść w te relacje, czy odpowiedzieć na Boże Słowo, czy stanąć obok tej najważniejszej w naszym życiu osoby. Tutaj od poruszenia właśnie ludzkiego serca zależą nawet i losy świata. Bo tak jak powiedzieliśmy sobie, Bóg jest zupełnie jak gdyby bezbronny wobec naszej wolnej woli. Po to nam tę wolną wolę dał. To jest przejaw Jego najwyższej miłości. Gdyby tego nam nie dał, tego daru, to nie mówilibyśmy tutaj o miłości. Spróbujmy sobie wyobrazić taką sytuację, w której mimo starań Pana Jezusa wszyscy potencjalni apostołowie uprzejmie Mu dziękują za współpracę. Mają wolną wolę. Jak wyglądałby dzisiaj świat, gdyby ludzie spotykając na swojej drodze Pana Jezusa po prostu Go mijali? Trzeba naprawdę wiele czasami pomedytować nad tą prostą prawdą. Bo w życiu każdego z nas przychodzi taki moment, gdy otwiera się jak gdyby nad nami jak gdyby okno. Gdy stajemy wobec czegoś naprawdę wielkiego i czegoś naprawdę ważnego. To okno się później zamyka. I albo wykorzystam ten moment, albo nie. Nie da się iść tak całkiem po omacku przez nasze życie. Dlatego trzeba usłyszeć głos Chrystusa, który mówi: nie mogę pójść z Tobą do Twojego domu, do miejsca, w którym na co dzień przebywasz, ale Ty możesz mnie wziąć do siebie, bo tu jest właśnie ten akt dobrej, wolnej woli. Nie będzie się wpychał na siebie. Dlatego mówi: nie mogę iść, ale Ty możesz mnie zabrać, możesz mnie wziąć do siebie. Nie bójmy się tego czynić, idąc w naszą codzienność.